Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ósmego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Prawda o księżach to tytuł nowego cyklu audycji na rok kapłański. Poprowadzi je ksiądz Edward Czaja, a będziemy je nadawać od dziś we wszystkie kolejne czwartki. To na zakończenie, a program zaczynamy od wywiadu Rafała Łącznego z Grzegorzem Górnym, autorem albumu Ufam śladami siostry Faustyny. Zapraszamy.
Tuż przed Niedzielą Miłosierdzia na półkach księgarskich w Polsce pojawia się wyjątkowy album, a jednocześnie wyjątkowa książka. Ufam śladami siostry Faustyny, a więc książka, która, jak sugeruje tytuł, poświęcona jest tak znanej polskiej mistyczce jak siostra Faustyna Kowalska. Ja nieprzypadkowo mówię, że to nie jest tylko album, ale także książka, ponieważ dzięki tekstowi pana autorstwa możemy trochę poznać siostrę Faustynę nie tylko przez to jej dzieło życia, jakim był, jest dzienniczek.
Rzeczywiście to nie jest typowy album, gdzie podpisy ograniczają się tylko do zanotowania tego, co przedstawia zdjęcie, ale ten album jest zaopatrzony w integralny tekst, który opowiada z jednej strony o losach świętej siostry Faustyny Kowalskiej, drugiej zaś o jej, można tak powiedzieć, życiu po życiu, czyli o rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego już po śmierci siostry Faustyny i o tym, jak to nabożeństwo stało się właściwie najdynamiczniej rozwijającym się kultem w świecie chrześcijańskim w ostatnich dziesięcioleciach.
Co pan jako autor tekstu chciał pokazać w tej książce? Czy dzięki tej książce mamy odkryć inną Faustynę?
Zacznę może od takiej osobistej historii. Ponad rok temu byłem w Dubaju i wychodząc z tamtejszego kościoła ojców kapucynów, zaczepił mnie pewien Filipińczyk i on w pewnym momencie powiedział, że jego największym marzeniem jest pojechać w pewne miejsce, które uznaje za najważniejsze na świecie, właściwie odkłada pieniądze, żeby tam się udać. On nie wiedział, że ja jestem Polakiem. Zapytałem go, co to za miejsce, i on wtedy wyjął taki folder i się okazało, że jest to sanktuarium w Łagiewnikach i on bardzo pragnie udać się do grobu siostry Faustyny, do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, czytał dzienniczek, jestem zafascynowany. I później, kiedy zacząłem się tym interesować, okazało się, że siostra Faustyna jest najbardziej poczytnym polskojęzycznym autorem na całym świecie. Okazuje się, że jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych nakładów, to jej książki biją na głowę przekłady Stanisława Lema, Ryszarda Kapuścińskiego czy Henryka Sienkiewicza. I to mimo, że ona skończyła zaledwie kilka klas podstawówki, nigdy nie otrzymała wyższego wykształcenia. I mimo tego jest tak popularna na świecie i okazuje się, że jest ona właściwie najbardziej poczytną mistyczką chrześcijańską w XX wieku w ogóle. I ten kult, który właściwie mógł się rozprzestrzeniać w kościele bez przeszkód dopiero od roku 1978, a więc od ponad 30 lat, on się rozprzestrzenił błyskawicznie na całym świecie i właściwie nie ma drugiej podobnej analogii w świecie chrześcijańskim. I właśnie ten fenomen tej niezwykłej osobowości, tego niezwykłego kultu, zainspirował mnie do tego stopnia, że postanowiłem się tym zająć. I takim katalizatorem był pewien mój znajomy, którego spotkałem po kilkunastu latach, który się nawrócił i jakąś rolę widocznie odegrała w tym siostra Faustyna, ponieważ on zgłosił się do mnie z propozycją, żeby stworzyć komiks o siostrze Faustynie i Bożym Miłosierdziu. I on jako biznesmen, który buduje fabryki, obiecał to sfinansować. I zaczęliśmy jeździć w różne miejsca związane z siostrą Faustyną. Do Wilna, po Polsce zbierać materiały do dokumentacji, żeby rysownik, który będzie kreślił te rysunki, wiedział, jak wyglądały te miejsca, w których dzieje się akcja o życie siostry Faustyny. Ale okazało się, że ten mój kolega niestety w momencie, kiedy zabrał się za sprawę siostry Faustyny, stanął na skraju bankructwa. To znaczy od tego momentu interesy zaczęły mu iść tak fatalnie, że mało nie zbankrutował. Musiał zarzucić ten pomysł sfinansowania komiksu. A ja w tym czasie miałem zgromadzony spory materiał, bogatą dokumentację. Spotkałem wtedy Janusza Rosikonia i w czasie rozmowy padł taki pomysł, że być może warto by było tą dokumentację wykorzystać do zrobienia albumu, tym bardziej, że jak się zorientowaliśmy, do tej pory nie powstał żaden album w Polsce na temat siostry Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Był tylko jeden album Adama Bujaka, ale poświęcony Łagiewnikom.
Wracam do mojego pytania. Zobaczymy inną siostrę Faustynę, nieznaną nam, taką, której nie mogliśmy poznać przez pryzmat dzienniczka.
Trudno wejść głębiej w życie siostry Faustyny, niż jest to w dzienniczku. Więc myślę, że czymś absolutnie nowym są raczej dzieje Bożego Miłosierdzia już po odejściu siostry Faustyny. Takie swoiste życie po życiu. Tutaj przeprowadziliśmy takie śledztwo, jakimi torami się toczyły te dzieje kultu Bożego Miłosierdzia po śmierci siostry Faustyny. To rzeczywiście jest niesamowita, fascynująca historia, kiedy w pewnym momencie wydawało się, że to dzieło kompletnie obumarło i później tak rozkwitło z zdwojoną mocą. I wiele osób, o których mało wiadomo, było zaangażowanych w rozprzestrzenienie się tego kultu Miłosierdzia Bożego. Oczywiście najwięcej wiadomo o Janie Pawle II, ale tam w tle pojawiają się także inne ciekawe osoby. Różne osobiste historie są splecione z tymi dziejami Bożego Miłosierdzia i pokazujemy to też z perspektywy różnych kontynentów. Także myślę, że to jest najbardziej odkrywcze w tym, pokazanie rozmachu tego kultu oraz jego roli w dzisiejszym kościele.
Pan sobie zadał jednak wiele trudu, żeby nakreślić taką życiową drogę jednak siostry Faustyny, bo w tej książce, w tym albumie znajdziemy nawet mapę tych miejsc, gdzie była siostra Faustyna.
Byliśmy we wszystkich miejscach. Nie było to o tyle trudne, że ona nigdy z Polski nie wyjechała. To granice Polski się przesunęły, także Wilno pozostało poza granicami. Natomiast ona właściwie poza Polskę nigdy nie podróżowała. Także, jak już powtarzałem, nie miała wyższego wykształcenia. Podejrzewano ją o chorobę umysłową, więc tak sądząc powierzchownie, no jakby nie była predysponowana do takiej roli, jaką w rzeczywistości odegrała. Więc tym bardziej niesamowite są te jej zapiski, z których przebija taka głębia życia duchowego, która była w stanie zadziwić nawet profesorów teologii, którzy nie spodziewali się po słabo wykształconej zakonnicy takiego rozeznania bardzo skomplikowanych kwestii teologicznych. Więc nawet ci teologowie, którzy byli bardzo sceptyczni wobec siostry Faustyny, znają tylko ze słyszenia opowieści od niej, jak na przykład ksiądz profesor Ignacy Różycki, po przestudiowaniu dzienniczka zmienili swoje zdanie. I w tej książce przedstawiamy także różne teologiczne boje, dyskusje teologiczne właśnie o dziedzictwie siostry Faustyny. Wybuchł spór teologiczny o poprawność koronki do Miłosierdzia Bożego. Okazało się, że z jednej strony przeciwko tej koronce protestował ówczesny rektor KUL-u, profesor Wincenty Granat, wybitny teolog dogmatyczny, który twierdził, że ona jest niepoprawna teologicznie. Natomiast bronili ją tej koronki do Miłosierdzia Bożego ksiądz Michał Sopoćko i ksiądz Ignacy Różycki. Okazało się, że ich zdanie podzieliła później zarówno kongregacja w Watykanie, jak i Karol Wojtyła. Także była bitwa o obrazy, czy one są poprawnie teologicznie namalowane. Mało kto wie, że istnieje wiele wersji tego obrazu Bożego Miłosierdzia, nie tylko obraz Kazimierowskiego z Wilna czy Chyły z Krakowa, ale także chociażby obraz Ślędzińskiego, który wygrał konkurs Episkopatu Polski w 1954 roku, obraz Batowskiego, który był namalowany w czasie II wojny światowej, czy obraz Eichlera, też podczas okupacji malowany. Więc temu rozwojowi kultu Bożego Miłosierdzia towarzyszyło wiele perypetii i staramy się je wszystkie tutaj opisać i zilustrować.
Czy pana zaskoczyło tak szybkie i tak silne rozprzestrzenienie się tego dzieła Bożego Miłosierdzia czy mówiąc dosłownie samej koronki, ale także idei Bożego Miłosierdzia, mówiąc bardzo szeroko.
To rzeczywiście jest zaskakujące, tym bardziej, że to nie było forsowane odgórnie poprzez konferencje episkopatów poszczególnych krajów, tylko to się szerzyło oddolnie i właściwie szerzyło się błyskawicznie jak pożar po stepie. To może świadczyć o tym, że właśnie ta idea Bożego Miłosierdzia odpowiada na jakieś głębokie potrzeby człowieka, że ona rzeczywiście bardzo mocno dotyka ludzkiego wnętrza, bo nie sposób inaczej wytłumaczyć sobie tego szybkiego rozprzestrzeniania się po całym świecie, tego kultu. I myślę, że jakoś on odpowiada tym słowom świętego Augustyna, który pisał, że niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu. To tak samo myślę, że ten kult Bożego Miłosierdzia odpowiada na taką bardzo głęboko zakorzenioną w człowieku potrzebę miłości, potrzebę obcowania z czymś, co nas absolutnie przekracza. I ta historia Bożego Miłosierdzia jest takim zaproszeniem do budowania relacji, bo każdy człowiek jest stworzony do tego, żeby być w relacji z drugim, a tutaj mamy relację najdoskonalszą, bo jest to relacja miłości, z osobą najdoskonalszą, czyli z Bogiem.
Czy ta książka, ten album to jest też trochę pana osobisty hołd z jednej strony złożony siostrze Faustynie, a z drugiej trochę wypełnienie papieskiego wezwania? Wezwania Jana Pawła II wygłoszonego w Krakowie w Łagiewnikach podczas konsekracji Bazyliki Miłosierdzia Bożego, bo wtedy niejako papież w naszych rękach, trochę Polaków, pozostawił to dzieło rozprzestrzeniania kultu Bożego Miłosierdzia.
Rzeczywiście, ja tak bardzo mocno wziąłem do serca takie dwa apele papieża podczas jego pielgrzymek do Polski. Pierwsze w 1999 roku w Bydgoszczy, kiedy apelował o to, żeby zbierać świadectwa męczeństwa Polaków w XX wieku, którzy oddali życie za wiarę i żeby stworzyć takie współczesne martyrologium Kościoła. I drugie takie wezwanie w 2002 roku w Łagiewnikach, które można nazwać takim swoistym duchowym testamentem Jana Pawła II do Polaków, który dotyczy właśnie rozprzestrzeniania na cały świat miłosierdzia Bożego. I można powiedzieć, że rzeczywiście ten album jest odpowiedzią na to wezwanie Jana Pawła II, na ten swoisty testament duchowy, jaki przed śmiercią papież zostawił Polakom.
Zatem zbliżająca się Niedziela Miłosierdzia jest doskonałą okazją do tego, aby przyjrzeć się tej wyjątkowej książce. Wydaje się, że pierwszej na polskim rynku tak w pełni, tak mocno poświęconej siostrze Faustynie Kowalskiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z Grzegorzem Górnym rozmawiał Rafał Łączny. A teraz czas już na nową audycję Na Rok Kapłaństwa.
Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, pasterz Chrystusowej Trzody.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
Święty Jan w swojej Ewangelii powiada: nie nazywam was już sługami, ponieważ sługa nie wie, co czyni pan jego. Ale nazywam was przyjaciółmi, ponieważ powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał, ponieważ wszystko, o co poprosicie Ojca w imię moje, to wam da. Simon Weil powiada, że sama rola kapłana jest zrozumiała, ale jednak w nim samym jest coś niepojętego. Tajemnica powołania, tajemnica posługiwania. Tajemnica kapłaństwa polega na tym, że ubogi człowiek, stworzenie, dzięki łasce sakramentu kapłaństwa może przemawiać w imieniu Chrystusa. Chrystus bowiem pragnie rozwijać i aktualizować swoje kapłaństwo poprzez ludzkie kapłaństwo. Kapłan to przyjaciel Chrystusa, któremu on zleca troskę o swoją trzodę. Poprzez kapłana Chrystus pragnie być obecny w sposób żywy w codziennym życiu swoich dzieci, zwłaszcza wszystkich wierzących. To sakramenty szczególnie objawiają tę żywą obecność, a sakramenty właśnie są sprawowane przez kapłana, który praktycznie towarzyszy każdemu wierzącemu od momentu narodzin aż po ostatnie chwile życia na ziemi. Eucharystia, chrzest, bierzmowanie, spowiedź, sakrament małżeństwa, namaszczenie chorych, ostatnie namaszczenie, wizyty duszpasterskie, rozmowy i rekolekcje, towarzyszenie duchowe, pogrzeb. To te najważniejsze momenty, kiedy kapłan jest obecny w sposób szczególny w życiu wierzącego. Jest pewnie wiele innych momentów tych obecności, których trudno jest tutaj wymieniać. Wszystkie te jednak chwile są o tyle ważne, że poprzez obecność kapłana, jego dobre słowo, gesty, spływają na nas łaski Chrystusowe. Kto chce, to z nich korzysta. Kapłan jest dostępny dla każdego, który tego pragnie i potrzebuje. Trzeba jednak pamiętać, że kapłan dla ludu jest ustanowiony, ale i też spośród ludu wzięty. Nie przestaje więc być człowiekiem. I czasem to właśnie przeszkadza niektórym wierzącym, że kapłan jest ludzki. Nie tylko dlatego, że okazuje serce i uczucia, ale że również uzewnętrznia czasem rozbrykane ludzkie uczucia, które nie zawsze właściwie są odczytywane przez innych ludzi. Ktoś powiedział, że kapłan jest jak palec, który pokazuje słońce. I jeśli skupimy się na palcu, nie zobaczymy słońca. I nie jest ważne, jaki jest palec. Ładny, brzydki. Ważne jest, że pokazuje słońce. Taka jest właśnie rola kapłana. Wskazywać słońce, pokazywać Chrystusa. Często jednak patrzymy na kapłana zbyt po ludzku. Często posługujemy się jakimiś opiniami obiegowymi, generalizując to, co być może miało miejsce w jakimś szczególnym przypadku. A tak naprawdę zbyt mało wiemy ciągle o kapłanie jako takim. Zbyt mało wiemy o kapłanach, którzy nam posługują. No bo niestety zadowalamy się tak zwanymi obiegowymi opiniami. Wierzymy w jakieś tam mity o kapłanie, albo też niestety patrzymy na kapłana przez pryzmat naszych negatywnych uczuć i doświadczeń płynących z naszych nieszczęść i trudności życiowych. Trzeba zatem popatrzeć mądrym okiem na osobę kapłana i umieć oddzielić plewy od ziarna. Ciągle jeszcze trwa rok kapłański. Wypada więc skorzystać z okazji, aby przyjrzeć się bliżej tajemnicy kapłaństwa i kapłana. Czy modlimy się za naszych kapłanów? A często przecież na nich narzekamy. Powiada się, że mamy takich kapłanów, na jakich zasługujemy. Chyba coś w tym jest. A właściwie, jakie są przesądy o kapłanie, a jaka jest o nim prawda? O tym i o innych tajemniczych sprawach posłuchamy w kolejnych odcinkach naszej audycji. A tymczasem pomódlmy się choć trochę i za mówiącego, i za wszystkich kapłanów, zwłaszcza tych, którzy nam posługują na co dzień. Sigvis vult post me venire abnegetse ipsum, et tollat crucem suam quotidine sequatur me. Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Edwarda Czai, Prawda o księżach, kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. Salvam propter me, salvam facie.